Historia nieoczywista.
Drodzy Państwo, ja nazywam się Karol Nawrocki i prowadzę dla Państwa program Historia nieoczywista. Dziś w programie mam przyjemność gościć sopranistkę Magdalenę Chmielecką, absolwentkę Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Laureatkę i finalistkę wielu międzynarodowych konkursów wokalnych, od twórczyni operowych ról, wśród nich między innymi rolę Archanioła w operze Krzysztofa Knittela Sąd Ostateczny. Nasz dzisiejszy gość od 2015 roku związany jest z operą bałtycką w Gdańsku. Dziś jednak Magdalena Chmielecka mówi do nas nie tylko w imieniu własnym, ale także w imieniu całego zespołu Belcanti, Opera Girls. Drodzy Państwo, jest to zespół, który w sposób spektakularny, barwny, nie przesadzę chyba mówiąc, że inspirowany trochę historią, łączy muzykę rozrywkową z klasyczną. Oto bowiem trzy śpiewaczki operowe, Karolina Sołomin, Maria Malinowska i Magdalena Chmielecka, przy ogromnym wsparciu oryginalnych aranżacji i wyjątkowej grze na fortepianie Mateusza Lipińskiego, czy chcą, czy nie chcą, o to zaraz spytamy, opowiadają z muzycznej sceny historię II Rzeczpospolitej. Witam serdecznie Pani Magdaleno.
Dzień dobry i dziękuję za tak miłą zapowiedź. I cieszę się, że też mogę być z Państwem, zwłaszcza w takich okolicznościach smutnych, koronawirusowych. Także przyjemnie będzie mi być z Państwem, przenieść się do lat międzywojennych.
A ja jestem pewien i chciałem Państwu o tym zapewnić, że Pani Magdalena prowadzi trochę uśmiechu i takiego pozytywnego myślenia do tych smutnych, niestety, koronawirusowych dni. I stawiam moje pierwsze pytanie. Jeśli Pani artystyczna, muzyczna, aktorska dusza miałaby opowiedzieć swoją subiektywną historię przedwojennej Polski, przedwojennej Rzeczpospolitej, historię opartą o interpretację utworów muzycznych, to jaka to by była opowieść? Jaka to byłaby Polska?
No myślę, że na pewno bardzo, bardzo barwna, bardzo muzyczna. Kiedy przenoszę się muzycznie w tamten okres właśnie tutaj z koleżankami z zespołu i z kolegą oczywiście też Mateuszem Lipińskim, zawsze towarzyszy nam pewnego rodzaju nostalgia. Te utwory są tak piękne, tak melodyjne. Też przecież teksty do nich pisali najwięksi ówcześni artyści, poeci. Ten czas jest zawsze dla mnie taki właśnie barwny, wzruszający. Mam wrażenie, że wtedy każdy chodził z piosenką na ustach, co prawdopodobnie jest nieprawdą, ale moja rzeczywistość tamtego okresu chyba tak wygląda.
Czyli to Polska radosna, rozśpiewana i to nie widać też z Waszej perspektywy, z perspektywy muzycznej, tego, co było trudem tej rodzącej się, czy odradzającej się po 123 latach Rzeczpospolitej. To jest pełna barw i optymizmu Rzeczpospolita, tak?
Tak, tak, jak najbardziej. Myślę, że też ludzie byli bardzo spragnieni wszelkiego rodzaju sztuki, tak więc no, rozkwit filmu, rewii, piosenki, poezji, teatru był mocno zauważalny w tamtym okresie i no, cieszymy się, że możemy też tamte piękne piosenki, piękną sztukę z tamtego czasu przybliżać Państwu dzisiaj.
A jest jakiś wykonawca albo aktor, aktorka, którego szczególnie ciepło z tamtych czasów Pani wspomina, który odpowiada Pani wrażliwości w sposób szczególny?
Myślę, że taką osobą może być pan Mieczysław Fok. Jako, że zespół Belcanti ma przyjemność współpracować z wnukiem Mieczysława Foga, z panem Michałem Fogiem. Mamy tą niezwykłą przyjemność. Pan Michał ma po prostu ogromną wiedzę na temat utworów tamtego czasu, na temat swojego dziadka. Także myślę, że chyba właśnie Mieczysław Fok, też jego sposób wykonawczy, jego właśnie ta melodyjność, wrażliwość, tak, myślę, że najbardziej tak on mnie osobiście zachwyca.
W naszym programie Historia nieoczywista, bo poprzez rozmowy z aktorami, sportowcami, żołnierzami, staramy się dowieść, że historia dotyczy nas wszystkich, że historia jest powszechna, wszyscy jesteśmy wynikiem naszej przeszłości. Wy natomiast, mówię o zespole Bel Canti, przekonujecie nas do tego, że muzyka operowa jest dla wszystkich. Ta inkluzywność, powszechna dostępność zarówno historii, jak i muzyki operowej jest czymś, w co właściwie trudno uwierzyć. Myślę, że naszym słuchaczom także. Jaką więc pracę należy wykonać, aby po usatysfakcjonowaniu wysublimowanego gościa opery bałtyckiej, w której pani i panie pracujecie, przejść w tryb upowszechniania klasyki? To trzeba zrobić. Jak to się robi?
Dosyć trudne pytanie. Dlatego też wybrałyśmy te piosenki, dlatego też się nimi zachwyciłyśmy, bo możemy tutaj łączyć troszkę naszą emisję klasyczną, nasz taki operowy finisz, że tak powiem, naszych głosów. Możemy tutaj troszkę do tych pięknych piosenek wprowadzić. Też one nam na to pozwalają, właśnie melodyjność i sposób wykonawczy, w jaki śpiewały ówczesne gwiazdy te piosenki, na to pozwala. Tak więc wymaga to wielu godzin pracy, aczkolwiek ta praca jest bardzo przyjemna, bardzo właśnie taka nostalgiczna, wzruszająca. Czasami oczywiście mniej jest tutaj wzruszeń, po prostu trzeba usiąść i nauczyć się swojej partii, którą Mateusz nam tutaj rozpisuje. Często bardzo trudne współbrzmienie tworzy. Generalnie rzecz ujmując, jest to przyjemna praca i troszeczkę taka właśnie pozwalająca nam na troszeczkę więcej dowolności niż muzyka operowa. I korzystamy z tego.
A mam nadzieję, że nie postawię pani w ciężkiej sytuacji, pytając, co jest łatwiejsze, a co trudniejsze. Czy być archaniołem w operze Sąd Ostateczny, czy śpiewać melodię wykonywaną w okresie międzywojennym przez Hankę Ordonównę?
Muszę przyznać, że to jest jednak coś innego, bo wiąże się to właśnie z innym sposobem wykonawczym. No właśnie, tam muszę być bardzo skupiona na tym, żeby wypełnić zadania reżyserskie. Wszystko musi być w określonym tajmie, a tutaj możemy sobie pozwolić na troszkę więcej. Obie sytuacje są dla mnie satysfakcjonujące, wspaniałe, ale mogę też pokazać coś innego, inną część mnie, inną część mojej muzyki.
Temperamenty widowni są chyba też zupełnie inne w operze, a na waszych koncertach z dawnych lat, jak moglibyśmy powiedzieć.
Tak, tak, zgodzę się. Jednak w operze jest to bardzo wysublimowany, a my naszymi piosenkami, mogę tak nawet powiedzieć, naszymi piosenkami, staramy się właśnie przybliżyć się każdemu i temu wysublimowanemu widzowi i komuś, kto słyszy tę melodię po raz pierwszy. Też często dzieci przychodzą na nasze koncerty i na przykład taka melodia jak Ach, śpi, kochanie, pada im w ucho.
Staramy melodia się zainteresować do kołyski.
Tak. I jednym z powodów właśnie założenia zespołu była taka chęć popularyzacji akurat wtedy muzyki operowej, bo przecież z tych operowych melodii się wywodzimy, każda z nas. Jest to nam najbliższe. Ale tutaj piosenki dwudziestolecia międzywojennego jak najbardziej też nas bardzo zaciekawiły i też chcemy je popularyzować. To się w jakimś stopniu udaje i będziemy dalej to robić.
No to bardzo
nie
ważna.
Nie nam koronawirus żaden.
Bardzo ważna deklaracja. Historia polskich twórców linii melodycznej, twórców tekstów, czy samych wykonawców międzywojennych szlagierów jest na pewnym etapie ich kariery wprost naznaczona, często można powiedzieć napiętnowana śladem historii II wojny światowej. Twórca muzyki do dziesiątków międzywojennych hitów, wśród nich takich jak Lwów jest jeden na świecie, bardziej znany jako Tylko we Lwowie, czy Seksapil, mówię tutaj o Henryku Warsie, bronił Polski we wrześniu roku 1939, więziony był przez Niemców, maszerował szlakiem przemierzanym przez żołnierzy generała Władysława Andersa, legendarny aktor i piosenkarz śpiewający choćby Już taki jestem zimny branie, Eugeniusz Bodo, aresztowany w Lwowie przez NKWD, następnie więziony w Moskwie, w Łagrze, w Kocłasie, z którego już nigdy nie wyszedł, zamęczyli go Sowieci. Wspomniana w naszej rozmowie Hanka Ordonówna, wszyscy ją pamiętamy, choćby z utworu, do którego tekst napisał sam Julian Tuwim, miłość ci wszystko wybaczy. Też śpiewacie, panie, ten tekst. Ordonówne najpierw sprzedał, zdradził konfident gestapo i go syn. Następnie była więziona na Pawiaku. Uciekła wprawdzie do Wilna, ale tam znów została aresztowana, tym razem przez NKWD i zesłana do łagru w Uzbekistanie. No i w końcu Mieczysław Po, który jest dla naszej pani Magdaleny, naszego dzisiejszego gościa, jedną z inspiracji, piosenka Ostatnia Niedziela, czyli Tango Samobójców. Wykonujecie w ogóle w wyjątkowej kreacji na trzy damskie głosy. Ja znam to wykonanie, ono jest rzeczywiście ujmujące. Fox z narażeniem życia pomagał swoim żydowskim kolegom przetrwać okrucieństwo Niemców. Służył też Polsce w czasie powstania warszawskiego. Czy jest przy melodiach dotyczących głównie miłości, bo oni dużo śpiewają o miłości, utworach zabawnych, to co pani potwierdziła, zasygnalizowała, radosnych, czy jest czas na taką egzegezę, pogłębioną interpretację ówczesnych wykonawców? Czy to w jakimś sensie buduje emocje wokół utworu? Czy wy macie w ogóle szansę, czas na to, żeby przy tych pięknych melodiach pomyśleć o tych, jak słyszymy, tragicznych często sytuacjach, finiszach związanych z II wojną światową?
Tak. Też muszę przyznać, że mamy nawet czasami takie wrażenie, że kiedy śpiewamy te piosenki, że jest w nich jakaś tęsknota, jakaś taka nostalgia właśnie związana z wydarzeniami z życia tych autorów, tych piosenkarzy, tych artystów. Także czujemy to. Im bardziej właśnie wchodzimy w tą warstwę muzyczną, im bardziej zagłębiamy się w te utwory, też w warstwę tekstową, to czujemy to. Tak, myślę, że są takie utwory, gdzie to czujemy.
A rodzina Mieczysława Foga, z którą państwo współpracujecie, tak. Michał Fog.
Michał jest dyrektorem festiwalu, podczas którego można wystąpić z piosenkami z dwudziestolecia międzywojennego. Udało nam się zaprosić pana Michała, żeby prowadził nasze koncerty z tą muzyką z lat międzywojennych. To zawsze jest tak pół na pół. Połowa czasu takiego koncertu to są jego niesłychanie interesujące opowieści, a połowa czasu to jest oczywiście muzyka, więc dla nas zawsze to są bardzo przyjemne spotkania.
To ja już dzisiaj w takim zestawie, w tych czasach, które mam nadzieję nadejdą, czasach spokoju, zapraszam panie jeszcze raz do Muzeum II Wojny Światowej z panem Michałem Fogiem, bo panie już grałyście w naszym muzeum i te koncerty zawsze cieszą się no, niesamowitą recepcją, oczekiwaniem i sold out jest po pierwszych dwóch albo trzech godzinach, więc Bel Canti ma swoją markę, nie tylko w Gdańsku. W jednym z wywiadów Maria Malinowska z naszego zespołu powiedziała, że lata 20 i 30 to wspaniały okres, który budzi po waszych koncertach, no właśnie, przed chwilą to powiedziałem, budzi żywe reakcje także młodego pokolenia, dla którego, i to już moja refleksja, jesteście być może pierwszą i jedyną okazją do poznania kultury II Rzeczpospolitej. Jakbym mogła, to bym wykonywała tylko utwory z lat 20. i 30. To są po prostu hity, nie da się ich podrobić. Ciężko o taką unikatowość brzmienia dzisiaj, dodała Maria Malinowska. Z drugiej strony profesor Jerzy Grzywacz, powstaniec warszawski, którego zaprosiłem na jeden z waszych koncertów, przyznał, że była to dla niego podróż do świata, który wspomina z dzieciństwa, świata jeszcze bez wojny, czasu pięknego, bo nie wiedział jeszcze wówczas, co to jest wojna i jakie są jej następstwa. W kogo słowa się nie wsłuchamy, czy w o wiele, kilka dekad młodszej Marii Malinowskiej, czy w profesora Grzywacza, to widzimy jednak świat utracony, świat, którego już nie ma. I to jest smutne. Z drugiej strony świat, który niesie radość. Tutaj znów są skrajne emocje.
Tak, jest to trochę smutne, ale właśnie myślę, że ten taki pewnego rodzaju nawet dialog międzypokoleniowy. To jest bardzo ważne. Ja sama uwielbiałam słuchać historii wojennych mojego dziadka. Nawet jeżeli ta historia była opowiadana już 10 razy.
A to mamy zawsze okazję pani Magdalenę ją przytoczyć. Proszę powiedzieć kilka słów o dziadku. Brał udział w wojnie?
Nie. Może w samej wojnie nie brał udziału, ale zawsze miał jakieś historie, jakiś schowany gdzieś w lesie karabin. No różnego rodzaju takie sytuacje. piękne historie, piękne czasy, które, no tak jak pan to zauważył, no już przeminęły, ale właśnie my chcemy tam ten czas trochę dzisiaj przywrócić i oczywiście sięgamy też po inny repertuar, ale te piosenki, naprawdę spotkania z tymi piosenkami są zawsze dla nas wspaniałe, nostalgiczne, wzruszające, także zachęcamy.
Ale myślę, że akurat w pani ustach oczywiście słowo zachęcamy i zapraszamy brzmi wiarygodnie, natomiast jeśli nasi słuchacze mogliby chociaż fragment tej piosenki na zakończenie naszej rozmowy posłuchać, to ja jestem przekonany, że byliby zachęceni jeszcze bardziej, więc pani Magdaleno, oddaję pani głos, jeśli uda mi się panią namówić na muzyczne zakończenie, bo to nasza jedyna okazja.
Dobrze, to w takim razie mogę przytoczyć kawałek, no właśnie, tej piosenki, można powiedzieć, międzypokoleniowej, Ach, śpi, kochanie. Jest to piosenka z filmu Paweł i Gaweł, muzyka Henryka Warsa, słowa Ludwika Kałuszynera.
Będziemy zachwyceni.
W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast. Gwiazdy miastu dają znać, że dzieci muszą spać. Ach, śpi, kochanie. Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie złocą, wszystkie dzieci, nawet złe, pogrążone są we śnie, a ty jedna tylko nie. Taki kawałeczek.
Pięknie dziękujemy, a jest już godzina 21:20, drodzy Państwo, środa i nasz program Historia Nieoczywista kończy się piękną melodią, jak śpi, kochanie, nasze dzieci powinny rzeczywiście już być w łóżkach, a moim i Państwa gościem była dzisiaj pani Magdalena Chmielecka z zespołu Bel Canti. Ja nazywam się Karol Nawrocki. Dziękuję Państwu za mile spędzony wieczór. Pani Magdaleno, kłaniamy się. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie w imieniu całego zespołu Bel Canti i pozdrawiam Państwa wszystkich serdecznie.
Historia nieoczywista.